Witam Państwa, kłania się Wiesław Klik. Mili Państwo, w tej chwili jestem w Global Timesie i artykuł, mam przed sobą artykuł z 5 lipca. Dialog chińsko-indyjski buduje zaufanie, a prowadzi do zaawansowanych relacji. Cytuję. Według indyjskich raportów Indie zaproponowały dialog morski Chinom. Dialog morski, to znaczy dialog o regionie Indo-Pacyfiku. Znaczy już, nie będzie. Który jest w pewnym sensie odbiciem strategii indo-pacyficznej przedstawionej przez prezydenta USA Donalda Trumpa w ubiegłym roku. Ten dialog, propozycja tego dialogu morskiego stanowi ważny krok dla Pekinu i New Delhi, aby budować wzajemne zaufanie i intensyfikować dwustronną współpracę. Dialog odbywa się w ramach ciągłej promocji amerykańskiej polityki American First i taktyki handlowej wobec wielu jej partnerów handlowych, znaczy amerykańskiej taktyki handlowej, w tym w stosunku do Chin i Indii. Znaczy dialog, tutaj źle to jest napisane, nie dialog morski między Chinami a Indiami, a dialog, znaczy dialog. A to, co nazywa się indo-pacyficznym sposobem myślenia amerykańskim. To jest właśnie o to chodzi. Tutaj o to chodzi. Że on odbywa się w ramach promocji amerykańskiej polityki America First i taktyki handlowej wobec wielu sąsiadów handlowych, w tym Chin i Indii. Dramatyczna zmiana w porządku światowym wymaga większej współpracy między krajami, zwłaszcza dwoma najbardziej zaludnionymi krajami azjatyckimi. Chińsko-indyjskie kontakty ocieplają się, mimo że zostały nadszarpnięte przez problem doklamów w ostatnim roku. W tym roku chiński prezydent Xi Jinping spotkał się już dwukrotnie z premierem Indii Narendra Modi w kwietniu i w czerwcu i wezwał do większej współpracy między obydwoma krajami. W międzyczasie, kiedy USA niepokojąco próbowały splątać Chiny i zawarły tak zwany Pakt Bezpieczeństwa, Quad, wraz z Japonią, Australią, by skierować go przeciw Chinom, Modi odegrał jakby oddalił to czworoboczne spotkanie, tą czworoboczną a ten czworoboczny pakt i wręcz odwrotnie powitał z przyjaźnią chińskie inwestycje, chińsko-indyjskie powiązania, między innymi na 17. spotkaniu Shangri-La w Singapurze na początku czerwca. Status Indii jako potęgi Azji Południowej jest od dawna zasługuje na uznanie i odpowiednią uwagę Chin. Kraj ten jest pełen wyzwań, takich jak na przykład zużyta infrastruktura, ale ma ogromny potencjał wzrostu. W międzyczasie szybki rozwój Chin w ciągu ostatnich dziesięcioleci spowodował efekt kuli śnieżnej w Azji i poza nią, przyniósł ogromne możliwości dla Indii i dla innych krajów. W ciągu ostatnich 2 dni Indie otrzymały prawie 30% funduszy z Chińskiego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, czyli z AIB, z których większość tych inwestycji przeznaczona jest na rozwój infrastruktury w zakresie energii elektrycznej i transportu. Inicjowaną przez Pekin inicjatywę pasa i drogi, Chiny mogą zapewnić inwestycje infrastrukturalne i modernizację przemysłu w znacznie większym stopniu niż tylko ten bank, aby pomóc Indiom wykorzystać przewagę siły roboczej i przynieść realne korzyści sąsiadowi. Inicjatywa pomoże również w promowaniu gospodarczego i pokojowego rozwoju całego regionu, w tym Pakistanu, który był jednym z problemów, przed którymi stoją stosunki indyjsko-chińskie. Wysiłki Chin służą zarówno Indii, jak i Pakistanowi, a zarazem mogą promować porozumienie New Delhi z Islamabadem. Cały czas cytuję. Chiny i Indie, dwa największe kraje Azji, nie mogą uniknąć różnic i konfliktów, ale jest ważne, aby miały wspólne interesy i wzajemnie się uzupełniały w różnych dziedzinach, takich między innymi jak infrastruktura. Chiński ambasador w Indiach, pan Liu, napisał w Hindustan Time w kwietniu, kiedy różnice nie mogą być na razie rozwiązane, powinniśmy właściwie nimi zarządzać i skupić się na współpracy, a nasz konsensus i współpraca powinny przewyższać nad różnicami konkurencji. W stosunkach chińsko-indyjskich powinna panować ściślejsza współpraca. Proszę Państwa, ten artykuł musiał ktoś napisać bardzo inteligentny, bo on w zdecydowany sposób odbiega swoją jakością od wielu przeciętnych artykułów, więc to musi, to ta osoba, która to pisała, nie była na pewno hetką pętelką. Tak, proszę Państwa, to, co powiedział ambasador Chin w Indiach, powtórzę jeszcze raz, dlatego że to jest kwintesencja stosunków chińsko-indyjskich od kilkudziesięciu lat. Ale z tego powinny wynikać wnioski. Ten pan powiedział, co następuje. Kiedy różnice nie mogą być na razie rozwiązane, powinniśmy właściwie nimi zarządzać i skupić się na współpracy, a nasz konsensus i współpraca powinny przeważać nad różnicami konkurencją. Przepraszam bardzo. W stosunkach między Chinami a Indiami powinna panować ciślejsza współpraca. No właśnie, nie dość tego przypominania, właściwie dobrze by było, gdybym sobie gdzieś to zapisał, bo pamięć to ja mam, no, jeśli w ogóle mam ją. Raczej jej nie mam, więc powinienem sobie gdzieś napisać na ścianie to zdanie, że kiedy różnic nie można na razie rozwiązać, powinno się właściwie nimi zarządzać i skupić się na współpracy. A ta współpraca powinna przeważać nad różnicami konkurencji. A wiecie Państwo, to jest oczywiście, ja myślę, że to jest zdanie, które ten pan skądś tam wyciągnął. To jest bardzo mądre zdanie, bardzo głębokie zdanie, bardzo głęboka myśl w tym zdaniu zawarta, albowiem jest ono uniwersalne. Ja pozwolę sobie na chwilę odejść od, ale tylko na chwileczkę, dosłownie na momencik. I zawsze mam przed oczyma stosunki polsko-rosyjskie, które są dla mnie osobiście, jako Wiesława Pilcha, przesiąknięte dramatem moich byłych pokoleń moich najbliższych. I ja nie mam zamiaru nad tym przechodzić do porządku dziennego. Nigdy nie przejdę. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że znając te tragiczne dzieje moich przodków, którzy w kontaktach z Imperium Rosyjskim i Sowieckim oddali życie, chciałbym, aby kontakty między Polakami, znaczy między Polską, nie, bo Polakami i Rosjanami to mogą być różne, ale między Polską i Rosją, aby właśnie były podporządkowane temu, tej idei, tej myśli. Tym bardziej, znaczy w naszym przypadku, w przypadku polsko-rosyjskich stosunków, to jest niezwykle trudne, dlatego że ciąży na nas kilkaset, przynajmniej 250 lat, 250 ostatnich lat. Ciąży na nas. Ciąży nam, Polakom, ruska, mongoloidalna mentalność. Ten Drang nach Westen, rosyjski Drang nach Westen, używam z premedytacją niemieckich sformułowań, ponieważ to jest, mili Państwo, rzecz, która się dzieje od 400-500 lat w Rosji. Ten nienazwany przez nikogo, a pruski w istocie rzeczy pomysł. A wracając do Chin, tam, do Chin i Indii, tam sytuacja nie jest taka zła, jak była. Proszę nie zapomnieć o tym, że animozje chińsko-indyjskie, czy indyjsko-chińskie właściwie, to jest sprawa ostatnich kilkudziesięciu lat. One się zaczęły dopiero w latach w 60 roku, czy tam 61, już nie pamiętam dokładnie. A wcześniej to były bardzo, bardzo dobre stosunki. Ja sam przypominam sobie, a byłem wtedy jeszcze mały, no ale widocznie musiałem mieć zawsze taki instynkt polityczny, bo zawsze ogromnie dużo słuchałem radia. Ja gdy byłem mały, po prostu siedziałem z nosem, z uchem właściwie przy głośniku radiowym. Ja pamiętam, że owszem, była zawsze rywalizacja między Chinami i Indiami w tym obszarze państw trzeciego świata, tak się wtedy nazywało. Natomiast to nie było nic strasznego. Pamiętam w Indonezji to spotkanie w Bandungu. To sam początek. 50 lata? Jeszcze 60, początek 60, nie pamiętam. W każdym razie w Bandungu jeszcze politycy chińscy, politycy indyjscy ze sobą rozmawiali. No niestety później była wojna. A indyjskie wojsko zostało w pewnym sensie upokorzone przez Mao właśnie wspaniałą postawą Armii Czerwonej. To o tym się prawie nie wie. A posłuchajcie Państwo, pooglądajcie Państwo niektóre materiały wideo dostępne na YouTubie. I od tamtego momentu Hindusi poczuli się upokorzeni. Nie będę już wspominał, dlaczego tak było, ale w każdym razie poczuli się upokorzeni i efektem tej wojny, efektem tej wojny, i od tego czasu zaczęła się wręcz nienawiść. Swoją bardzo znaczną robotę odegrały wszelkie służby brytyjskie. Odegrała taka jakaś dziwna, w Polsce też znany sposób, że jak panowie odeszli, czyli ja mówię, w Indiach to panowie, czyli Anglicy, a w Polsce, czyli panowie, czyli Rosjanie, Niemcy i Imperium Austro-Węgierskie odeszło, to zostali ich zwolennicy. I tak jest do dzisiaj w bardzo, bardzo wielu miejscach Polski. A więc to jest jakaś, widocznie jakaś taka psychiczna, psychologiczna, psychiczny sposób, nie, reakcja części psychik ludzkich, które nie mogą się obyć bez panów. No i w Indiach to niestety widać, słychać i czuć na każdym kroku. I elity indyjskie są tak powiązane tysięcznymi nićmi z swoją byłą kolonią, że w Sandhurst na przykład, czyli w takiej elitarnej brytyjskiej szkole wojskowej, studiują w dużej mierze właśnie wyjątkowi, czy podoficerowie wyjątkowo zamożnych rodzin, wpływowych i zamożnych. No i to tak się ciągnie przez stulecia. I będzie się ciągnęło. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest Pakistan. Właśnie relacje w tym trójkącie Chiny, Indie, Pakistan. Niestety Hindusi nie potrafią, no bo mają tą szkołę angielską, szkołę białych ludzi, nie potrafią zrozumieć zupełnie, nie chcą, może nie tyle nie potrafią, nie chcą zrozumieć Chińczyków, nie chcą zrozumieć ten lud z północy i nie rozumieją, że Chińczykom chodzi o interesy, a nie o atakowanie półwyspu indyjskiego, bo to nie ma żadnego sensu. Nie potrafią, koniec, kropka. I w związku z tym wszelkie kontakty chińsko pakistańskie są odbierane jako uderzenie w Indie. Głupie? Tragicznie głupie, no ale, ale tak jest. I koniec. No, po prostu tak jest. I teraz trzeba coś z tym faktem zrobić. Trzeba wyjść z tego węzła gordyjskiego, bo to jest węzeł gordyjski do pewnego stopnia. Trzeba wyjść z tego węzła gordyjskiego, trzeba go naprawić, no ale jeśli nie będzie trzech stron w tym układzie, a przynajmniej dwóch, no to ci nic nie robi. Miejmy nadzieję, że te różne rozmowy, ostatnio częste, wejdą w krew panu Modiemu Issi. No i rozmowa o zintensyfikowaniu współpracy dwustronnej, a później ewentualnie trójstronnej, wejdzie w zupełnie nową erę. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.